A teraz już Dominik Połoński w reportażu Chce więcej.
To jest nieprawdopodobne, jak ja czuję ten instrument, jak my jesteśmy razem. To jest coś, to jest więcej niż myślę, niejedno uczucie i związek ludzi przez całe życie. Ja taki jestem, dlatego gram na wiolonczeli, jak gram, i dlatego mogę tworzyć sztukę na jednej stronie. Świat na jednej stronie. Przepraszam za te dźwięki, muszę instrument dopieścić po próbach, po ćwiczeniu. Trzeba oczyścić struny z kalafonii, która się gromadzi tutaj na strunie. I w tym momencie zlepszy kontakt włosia ze struną. Jeżeli jest zabrudzone, to ten dźwięk nie ma bezpośredniego kontaktu z samym materiałem struny, tylko właśnie z kalafonią, która jest na nim. Przeciętnie, gdy się tego słucha, tego można nie odebrać, ale jak się pracuje nad dźwiękiem, szuka się kolorów, barwy jakiejś nuty, to dla kogoś, kto cały czas się na tym skupia i koncentruje tylko na tej nucie, żeby znaleźć ten jedyny, najpiękniejszy dźwięk, to ta różnica kalafonii na strunie jest bardzo ważna.
Chcę więcej. Reportaż Bartosza Panka.
Nowy talent 2002 roku. Zdobywcą tego tytułu został reprezentujący naszą rozgłośnię wiolonczelista Dominik Połoński. Masz na swoim koncie również Grand Prix trzeciego Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych imienia Aleksandra Tansmana w Łodzi, pierwszą nagrodę konkursu wiolonczelowego imienia Dezyderiusza Danczowskiego w Poznaniu, drugą nagrodę na drugim Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie i pierwszą nagrodę konkursu Yamaha Music Foundation of Europe. No, nie jest mało tych konkursów.
Lubię bardzo wyzwania różne. Może dlatego te konkursy tak się udawały, bo ja lubię wyzwania. I kto wie, czy sam nie będę stanę znowu do jakiegoś wyzwania.
Kiedyś taki właśnie mądrala dziennikarz w Niemczech mnie zapytał, jak to jest żyć na krawędzi śmierci? To ja go zapytałem, żeby on mi odpowiedział, jak to jest żyć na krawędzi śmierci, bo jesteśmy w tej samej sytuacji.
Teraz będziesz GPS.
Raz, dwa, dobrze.
Za 100 metrów ostro w lewo.
Ale nie da się.
No to w prawo.
Tu trzeba twardziela. Tu trzeba jechać na całość.
Teraz się może
no właśnie. I to w prawo od razu. Przepisy nie są po to, żeby je bezwzględnie respektować. No i jesteśmy pod akademią.
Cześć.
No, to Arturku, witaj. Miło dzięki.
Preparujemy wiolonczele. Wkładamy takie długie szaszłyki tutaj.
Teraz odwrotnie, bo ci te są słone na zapas. O! Te muszą być teraz na górze. O! W tym miejscu. O. Kiedyś tam pomyślałem, że na pewno następny utwór, jak napiszę dla Dominika, to będzie utwór na wiolonczelę preparowaną, tylko nie wiedziałem, jak ją spreparować. Kombinowałem z naparstkami, zresztą tego Bohamu nie mówiłem. Kupiłem 5 naparstków na palce, myślałem, co będzie, jak się będzie naparstkami grało, takimi metalowymi, krawieckimi. Na strunach, ale to nie dawało zbyt wiele efektów i...
Nie, sam próbowałem kiedyś.
Tak?
Nie.
I po prostu pojawiły się te wykałaczki.
Dużo jest teraz eksperymentów takich, że się podłącza dźwięk, że potem się go preparuje, że można nim zrobić wszystko.
Ja generalnie jestem wielkim przeciwnikiem tego. Uważam, że muzyka musi mieć ten naturalny dźwięk. Można spreparować instrument i mieć ten dźwięk spreparowany, ale żeby zawsze wydobywać go z dźwięku, z instrumentu w sposób naturalny, żeby ta fala dźwięku była taka autentyczna i wtedy to jest przejmujące. Robię, przypomina mi tylko wiolonczela czasami. Pracuję na przykład ze studentem czy uczniem, który gra frazę, które kiedyś grałem i jakoś nie brzmi to tak, jak chciałem, a ja w głowie słyszę tą frazę. Słyszę ją doskonałą, po prostu tak, jak chciałbym ją usłyszeć fizycznie, poczuć na sobie. I mam teraz takie uczucia właśnie, że słyszę tą frazę, zamykam oczy i fantomowo jestem w stanie to zagrać. I w tym momencie włącza się świadomość, nie zrobisz tego już nigdy. Fantomowo staje się dwuręcznym wiolonczelistą i pojawia się ból. Ból jest realny. Ja widzę świat dźwiękami. Patrzę na drzewo, słyszę jakiś dźwięk. Słyszę dźwięk, widzę jakieś drzewo. Słyszę barwy, słyszę kolory. Nawet słyszę strukturę. Widzę strukturę, czuję strukturę dotykiem. Wszystkie moje zmysły współpracują, gdy muzykę tworzę.
Mój brat miał hoplanie, w pewnym momencie zaczął ćwiczyć. Potrafił jeden takt przez 2 godziny rzępolić w domu. Załóżmy, że to było tarararara, 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 tarararara i tak przez 2 godziny to można zwariować.
Do tej pory mamy nie wie, że do szkoły nie chodziłem. Wychodziłem z wiolonczelem rano, omijałem szkołę i wchodziłem do drugiego budynku, gdzie były tylko ćwiczeniówki. Tam przesiadywałem całymi dniami i ćwiczyłem poprzez do 21.
Bo mu się zapominało. Poćwiczył i nagle sobie orientował się, że jest 10. Tak? A ta mama tam chodziła po ścianach, bo to jeszcze była era bez komórek. I potem się już do tego przyzwyczaiła, że tak jest. I było raczej pewne, że jeśli go nie ma w domu, no to jest na przemysłowej i ćwiczy.
Kochałem muzykę, ale byłem niedojrzały muzycznie na tyle, żeby na przykład się poświęcić. Więc zawsze było ciekawsze pójść na rower, przejechać się rowerem, niż poćwiczyć. Tenis, pływanie, judo. Miałem najpierw bardzo dobrą nauczycielkę, panią Ślęzak. Pani Ślęzak, zawdzięczam to, że wysłała mnie na kurs do łańcuta. I tam przyjechałem do profesora Strala. I pamiętam, to był ten moment, w którym następuje taki zwrot w życiu człowieka. Na próbie profesora Strala z panem Wolaninem mieli grać recital w łańcucie w pałacu i mieli próbę. Ja siedziałem, słuchałem. I pewnym siedziałem i myślałem sobie, Boże, chciałbym sprawić, żeby ktoś kiedyś tak się czuł, jak ja teraz. Chciałbym tak grać, żeby tak poruszyć, żeby to było tak ważne dla kogoś. Jak teraz dla mnie jest to, co słyszę. Poszedłem do pokoju, w którym tam ćwiczyłem, sam zacząłem grać i nagle poczułem dreszcz na plecach, bo zacząłem grać i usłyszałem głos kobiety. Grałem i dźwięk wiolonczeli brzmiał jak śpiew. Jak Maria Callas w najlepszych latach. To było przerażające i piękne jednocześnie. Ja poczułem dreszcze na plecach, bo fala dźwięku wychodząca z instrumentu dotyka ciała. I to jest to, co ma wiolonczela. Jak się gra dobrze na wiolonczelu, jak się wejdzie w dźwięk głęboko do środka, to ta fala w środku pobudza. To jest rozkosz w czystej postaci, w środku. I to był taki moment takiej dojrzałej decyzji, miałem lat 13. Że tak, chcę być wiolonczelistą. I wtedy się wszystko zmieniło. Wtedy wróciłem. Pamiętam, siedziałem w domu, grałem tą sonatę i płakałem cały czas. Ze szczęścia, że ta muzyka jest taka piękna.
Kiedyś tam przestawiłem mu tę wiolonczelę, bo tam w pokoju stała. No i on się zdenerwował. No i takiego mi kopniaka siarczystego wysunął, że normalnie poleciałem przez pół pokoju i wylądowałem na piecu kaflowym i tak mówię, a żebyś miał za karę, to teraz udam, że coś mi się stało i tam udawałem, że straciłem przytomność, no i tam on mnie cucił i w ogóle, no, pięknym za nadobne mu się odpłaciłem. Miał pilota w ręku od magnetowidu i miał nagrany film Dirty Dancing i ćwiczył kroki tak, tutaj Patrick Swayze tam tańczył, po prostu tak jak ćwiczył takty, tak ćwiczył po prostu te kroki, przewijał, puszczał, żeby się nauczyć, żeby to złapać. No, wariat. Tak samo w piłkę dobrze grał, w tenisa dobrze grał, pływał dobrze. No, mówię to z lekkim smutkiem, ale też z wielką dumą. Mógłby robić wszystko w życiu i we wszystkim byłby dobry. jak były dyskoteki w szkole, to generalnie stałem pod ścianą, bo się wstydziłem poprosić dziewczynę jakąś i potańczyć, ale jak już się rozkręciłem, jak już poczułem rytm jakoś w środku, to pamiętam, był taki moment zawsze na dyskotece, nagle tak zaczynało coś tak we mnie bitować. I wtedy już puszczało wszystko, wychodziłem na parchy i tańczyłem, wtedy już ostatni byłem, kto wychodził. Ale długo się rozkręcałem. Plakat miałem Michael Jackson. W muzyce rozrywkowej to był jedyny taki przypadek tak profesjonalnego muzyka, który miał tak wszystko dopracowane, dopieszczone, aranżacje, muzycy byli przygotowani, on był przygotowany. To była nieprawdopodobna postać. Choreografia, to wszystko było dzieła sztuki, to co on robił na scenie koncertu. Ja byłem na koncercie Jacksona, na Bemowie jak był. Dzieła sztuki po prostu. W życiu się różne rzeczy robiło. Byłem też metalowcem, chodziłem w kurtkach skórzanych z ćwiekami, długie włosy, pocięte spodnie. Jeżeli człowiek ma być artystą, to musi jakiś tam bagaż emocjonalny w sobie, ekspresji posiadać. Nie można być takim jednoprzestrzennym. Ja nie traktuję grania jako jakiegoś obowiązku swojego. Ja nawet jeżeli mam, czuję, że mam obowiązek, mam koncert za chwilę, to staram się znaleźć taki moment dnia, w którym czuję potrzebę tworzenia. To jest sztuka, to nie jest rzemiosło. Jak byłem studentem, to byłem rzemieślnikiem, bo wtedy tego potrzebowałem. Całe studia będzie o 7 rano w ćwiczeniówce, otworzyć wiolonczelę, zacząć grać gamę, potem jedną etiudę, drugą, trzecią, czwartą, potem gamę, piątą, szóstą, siódmą, gamę. Tak codziennie grałem. I potem dopiero ewentualnie pójść coś zjeść, drugie śniadanie, potem pójść na zajęcia, wrócić znowu, poćwiczyć. I sprawiało mi to przyjemność. Nie było coś takiego, żebym czuł, że coś tracę w życiu. Wręcz przeciwnie, czułem, że zyskuję, że z każdym dniem zyskuję. Jestem bliżej marzeń swoich. W głowie słyszałem i w sercu czułem ten aksamit. Pierwszy temat sonaty Dedurs Brahmsa, która jest na pierwszej płycie. To miesiącami całymi szukałem tego tematu, zanim znalazłem dokładnie ten kolor i to połączenie miękkie dźwięków, które jest w tym temacie. Udało się w końcu znaleźć i ten temat jest taki, jak słyszałem go w sobie, w głowie. To mi zajmowało zawsze najwięcej czasu. Nie ćwiczenie intonacji, jakichś takich rzeczy w ogóle. Właśnie to, żeby usłyszeć w głowie, poczuć ten kolor, i potem znaleźć go na instrumencie. Żeby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. I to jest, myślę, klucz do zostania artystą. Co nas zbliża czasami do pracownika fabryki nakrętek. Ale robiłem to zawsze z pasją i z miłością. Granie tych gam i etiud wszystkiego. To mi sprawiło taką rozkosz, że jak nie mogłem ćwiczyć, byłem po prostu chory. Po przyjeździe moim tutaj do Łodzi, w tej klasie, zaczęła się moja historia po prostu z bajki. Zacząłem odnosić sukcesy, zaczęło się wszystko jakoś naprowadzać, tak?
Słuchać jakiś potworny brum.
No tak, odnawiają naszą Akademię.
Posłuchaj, jak mówimy i posłuchaj, jest takie...
Mi się podoba. Jest Metallica, trash metal.
Podoba ci się to?
Tak.
To chcesz rozmawiać na tym brumie?
Mi się podoba, bo brzmi jak basso continuo.
Prawda?
No ta basowa w organach.
No dobra, no to opowiadaj.
Tego maja, kiedy zachorowałem, miałem otwierać festiwal w Łańcucie z Sinfonią Warszawią. I to był taki moment, w którym ja siadałem do wiolonczeli i w ogóle nie musiałem już myśleć o niczym, o żadnym palcu, o smyczku. Ja po
prostu miałem ideę, słyszałem jakiś dźwięk, a kadencję pisałem na poczekaniu sobie, grałem i byłem w stanie pomiędzy kilka taktów zagrać i wymyślić w głowie jakąś fantastyczną kadencję i zagrać ją po prostu bez ćwiczenia, tak słysząc ją tylko w głowie. Już byłem w takim etapie dokładnie, do którego dążyłem przez 20 lat. Prawie nie ile. Ja miałem lat, jak to chorobę, 27. Tak, 20 lat czekałem na ten moment, w którym będę miał taką łatwość gry, która pozwoli mi po prostu realizować wszystkie moje fantazje. I w tym momencie, kiedy właśnie tego maja to poczułem, siedziałem tam w sali obok i grałem sobie i właśnie poczułem to, że jestem zupełnie wolny, że teraz wreszcie dysponuję wszystkim tym, czego potrzebuję. 3 dni później się łudziłem w szpitalu.
Bo to było takie dziwne zdarzenie losu, że akurat przyjechałem do tej Łodzi, że akurat spałem u niego, a nie w hotelu. Poszliśmy sobie wieczorem z Dominikiem do gdzieś na Piotrkowską, jeszcze z naszym takim kolegą, dobrym przyjacielem. No i wróciliśmy do domu i położyliśmy się w jednym łóżku. Dominik miał takie duże łóżko, jako że wtedy mieszkał sam. Więc ja się położyłem i koło 4 obudziło mnie to, że to łóżko się tak trzęsło dosyć mocno. Patrzę, a Dominik ma taki dziwny atak, nie? Po prostu taki atak padaczkowy, ewidentny padaczkowy atak. I mówię, o rany Julek. I próbuję go dobudzić, ale nie daje rady. Mówię, nie, może jest zmęczony, może w ten sposób odreagowuje, a może mu tak się nerwy luzują, nie wiem. I to jakby przeszło. I potem koło godziny 6 dostał kolejnego takiego ataku. Kończył się on tak, że on po prostu zamierał, w ogóle nie oddychał. I po, nie wiem, po 20-30 sekundach dopiero odpuszczał. I wracał jakby do życia, tylko że był nieprzytomny, nie zyskiwał przytomności. Potem przy następnym ataku on odzyskał lekko świadomość. Ja mówię, Dominik, że coś się z tobą dzieje, muszę dzwonić na pogotowie. On mówi, nie dzwoń na pogotowie, ja tak mam, to nie dzwoń na pogotowie, ja mam koncert, nie dzwoń na pogotowie. Ja mówię, Dominik, ale ty radzisz, nie, zostaw mi. W międzyczasie do mnie dostał jeszcze jednego ataku i lekarz przyszedł i w pewnym momencie zacząłem opowiadać, co jest i ten lekarz mówi, no dobra, co brat brał? W pewnym momencie Dominik dostał takiego ataku przy nim. Przyjechałem tam po 2 godzinach, tak jak mi kazali, do tego szpitala. Idę do pani ordynator i ona mówi tak, w jakiej sprawie? To jest jak na amerykańskich filmach. Ja mówię, że tutaj brata przywieźli, Dominika Pońskiego. On mówi, niech pan usiądzie.
Oligoastrocytoma 3. stopnia.
O średnicy 6 cm.
Bo to jest glejak gwiaździsty, od gwiazdy astro. Oligoastrocytoma.
I ja mam takie, aha.
Wyobraź sobie orzech włoski i odgryź 1/4. I włóż z powrotem do łupiny i zalej wodą. Tak wygląda. 1/4 dokładnie mojego mózgu, czyli połowę prawej półkuli, wjadł nowotwór i została usunięta przez operacje, które usuwały kolejne guzy. Połowę prawej półkuli, tak. Przednią część tutaj skroniową. Gdy widzisz przed sobą bandę 14 skinów, to z nimi lepiej nie walcz. Lepiej się z nimi dogadaj. Ja się dogadałem z tym rakiem i go przechytrzyłem. Oszukałem go, uciekłem mu. Siedziałem w klatce, zamknięty i obmyślałem plan ucieczki. To nie był żaden moment oświecenia, że przyszedł Bóg i mi powiedział, słuchaj, teraz będziesz moim synem wybranym i pokonasz wszystko, weź się w garść. Siedziałem w akwarium szpitala, patrzyłem przez szybę na życie. Cierpiałem, że to mnie ominie, bo w sensie sobie uświadomiłem, że już nigdy nie będę w pełni sprawny. I
nie chciałem się pogodzić z tymi myślami, które były, że już nigdy nie będę grał, że już nigdy nie będę jeździł samochodem, nigdy nie będę biegał, nigdy nie będę spacerował. Nigdy nie będę wszedł do kina. Że będę na wózku. Że muszę się z tym pożegnać, nie będę wiolonczelistą. I w tym momencie zacząłem myśleć, że będę wiolonczelistą, będę chodził, będę jeździł. Zacząłem myśleć o tym, jakim samochodem będę jeździł. Jakie koncerty będę grał, do jakiego kina będę szedł, na jakie filmy będę chodził. Zacząłem oszukiwać raka, zacząłem się uwalniać. Powolutku tym wytrychem otwierałem sobie drzwi. Tak co noc, jak kopanie tunelu do życia, do świata. Najfajniejsze są dwa. Jak biegam, jak mam, odzyskuję sprawność, jeszcze na rowerze biegam, pływam. A drugi gatunek to jest gram na wiolonczeli. Więc są dwa gatunki snów, które zawsze wyczekuję, że się znowu przyśnią. Bo to jest ten świat, w którym znowu żyję tak, jak chcę, a nie mogę. Oczywiście ktoś powie, no tak, ciesz się, że w ogóle funkcjonujesz, ale to jest takie myślenie, jak właśnie z lekarzem się pokłóciłem swoim, który mnie operował, który mnie wyprosił z siebie z gabinetu, opowiedział, że on nie rozumie, o co mi chodzi, przecież żyję i że powinienem się cieszyć, bo niewiele osób przeżyła takie sytuacje życiowe. Ja mówiłem, czy on rozumie, że życie to nie jest bicie serca. I to, że coś jem i patrzę przed siebie i oglądam telewizję. To nie jest życie. Moje życie nie jest aż tak wartościowe dla mnie. Wróciłem do życia, gdzie generalnie nagle okazuje się, że niczego się nie robi jedną ręką. Nie ukroisz sobie chleba. Nie, nawet nie napiszesz listu na kartce papieru jedną ręką. Nie zjesz zupy jedną ręką. Do końca, że wszystko jest problemem. I uczyłem się od początku wszystkiego w życiu. Każdej czynności, którą się wykonuje na co dzień. Na wszystko jest sposób. W butach da się buty zawiązać jedną ręką. Da się zapiąć zamek w kurtce jedną ręką.
To jak to się robi?
Cierpliwość i wyobraźnia. To, co nauczyła mnie wiolonczela. Ja mówię, muzyka mnie w tym wszystkim prowadziła od początku. To muzyka, wiolonczela. To wiolonczela. Jak zobaczyłem wiolonczelę po tych latach całych szpitalu i wózka inwalidzkiego, to było nieprawdopodobne. Wziąłem tą wiolonczelę, cztery puste struny, zacząłem grać i po prostu słyszałem tą muzykę. Ja wiedziałem, że to jest, że to istnieje i że to będzie piękne. Cztery struny plus wszystkie artykulacje, plus dynamiki, plus kolorystyka. To jest przestrzeń niemożliwa do wyczerpania. Czułem się trochę śmiesznie, że może faktycznie te moje próby są jakieś na wyrost. Może to jest wszystko bardziej w kategorii właśnie jakiegoś eksperymentu i wychodzimy na tę scenę z takim poczuciem, że jakby ktoś powiedział, uciekaj, to bym uciekł. Tak niepewny siebie wychodziłem. Dlatego nie grałem jeszcze dobrze, bo tego trzeba się było nauczyć. Ja mam zupełnie inaczej siedzę. Ja wiolonczelę z lewej strony przełożyłem na prawą stronę. Nie mam dwóch sprawnych nóg też, tylko jedną sprawną nogę, więc musiałem położyć na lewej nodze wiolonczelę, prawą ją docisnąć. Musiałem od nowa nauczyć się posługiwać ciałem, gdzie połowa mojego ciała, nie tylko ręka, jest po prostu niesprawna. Przekonałem Olgę Hans najpierw, bo ona była pierwsza. I stworzyliśmy ten pierwszy koncert. Teraz już jest z tych utworów 15.
Pięknie frazował, no, pięknie prowadził melodię, śpiewał. No po prostu tak troszeczkę tak rosyjska dusza. No ale nie oszukujmy się, że ciężko na czterech strunach zrobić piękną melodię. zamienił broń snajperską na maczetę. I to on ma rację, nie ja, bo on w tym siedzi, on się na tym zna, ja nie.
To jest nie do ogarnięcia, że jak to bez melodii muzyka? Przecież nie może być bez melodii muzyka. Jak samochód bez kółek. Prawda? No jak?
Po twoim wykonaniu koncertu Olgi Hans. To był pierwszy moment, kiedy żeśmy porozmawiali.
Wtedy podobno było.
Było zabawnie.
Już teraz szczegółowo, ale ty...
Chciałem pogratulować Dominikowi i on wtedy zapytał się od razu takie pytanie, które mnie tak sprowadziło na ziemię, ale czego ty mi gratulujesz? No więc jakby no powiedziałem o utworze, o strukturze utworu, co mi się podobało w relacjach między nim a orkiestrą i tak dalej.
Tak. I ja wtedy właśnie... mocno zły na wiele osób, bo gratulowali mi na przykład tego, że udało mi się wstać z wózka, że udało mi się wyjść na scenę jeszcze raz, że udało mi się zagrać, chociaż mam jedną rękę, a nie robiłem tego w tak pełni oddany sposób jak teraz, ale gdzieś czułem podświadomie, że chcę to robić i że to ma być muzyka, a nie pokaz umiejętności jednorękich. I pamiętam, że jak Artur mi pogratulował, to pierwszym się łączyło, czy on mi gratuluje tego, że potrafię zagrać jedną ręką koncert, czy tego, że jestem artystą, że potrafię stworzyć muzykę na czterech nutach.
I on mi wtedy zaufał i powiedział, okej, to możemy współpracować, bo ja mu powiedziałem, że chciałem na niego utwór napisać właśnie na elektronikę i wiolonczelę.
Mnie tak nie zapytał o kompromis. To ja sobie bardziej uświadamiam, że jest to w pewnym stopniu kompromis. Choć nie do końca, bo właśnie udaje się z Arturem Zagajewskim, tworzymy teraz zupełnie nowe. Ważne, żeby stworzyć taki warsztat kompozytorski i wykonawczy, żeby to nie była kwestia tego, że to jest grane jedną ręką, tylko żeby było to sztuką samą w sobie, bez względu na to, czy ktoś ma dwie ręce, czy jedną rękę. Grana wiolonczeli. No, taki przełom. I faktycznie siedziałem po 5-6 godzin dziennie przez 3 miesiące. I tak się znowu zbliżyłem do wiolonczeli, tak byłem blisko, że zacząłem znowu posługiwać się nią w całkowicie swobodny sposób. Znowu mogłem każdy kolor, który chciałem wydobyć, mogłem każdą artykulację, mogłem posługiwać się instrumentem tak, żeby moje emocje wszystkie wypływały ze mnie w sposób jak najbardziej naturalny. I to był przełom. Od tamtego momentu wiedziałem, że wszystko jest dopracowane, że nikt tego tak nie zagra. Czegoś takiego na świecie nie było i nie ma. Nikt mnie nie wypnie ze sceny. Po prostu bo wiem, że to ma swoją wartość, to co robię. Musiałem sobie puknąć.
Taka była sytuacja, że ja nie mogłem w ogóle przekonać do jednego efektu, do jednego dźwięku, tam motywu Dominika i właśnie wtedy stanąłem i powiedziałem mu, że to ma zabrzmieć jak Metallica, jak Slayer. I on razu to zagrał.
Pokaż, na chwileczkę podaj.
Poważnie, masz coś słuchać?
Jak słuchaliśmy kiedyś w samochodzie tego i zacząłem szukać i znalazłem.
No a to jest klasyk.
To jest najlepszy, wszyscy lubią.
Nawet miłośnicy jakiejś Vanessy Carlton.
Nie zawsze. Ja to uczniom nie rozpuszczam, bo to na czołpieniu słuchu robię tę płytę. Tam. I to jest właśnie logiczna konstrukcja.
Genialnie.
Bo mamy powtarzany dźwięk, dochodzi.
Przestań zrobiłaś. I dobrze. To musi być na przestępstwo, jak chcesz słuchać Enter the Sandman.
Tak jest. No i to jest drugi kawałek z set, but true jest, jak to kolega mówił. O, ten początek. Przepraszam za wyrażenie, ale to się nie mówi. To jest, mówi takie brzmienie, jakby ktoś tak po prostu tak żygnął. Ale rzeczywiście tak jest.
Takie wyplucie bebechu totalne. Płyta ma ponad 20 lat, a po prostu brzmienie jest wzorcowe.
Powiedział o wykałaczkach, to się strasznie wkręciłem, bo mi wytłumaczył, że te wykałaczki mają zmienić ułożenie strun. Po prostu są włożone w taki sposób, że zmienia się łuk, klasyczny strun, czterech w różnych miejscach gryfu, zmienia się po prostu w różne konfiguracje. Tutaj słyszałeś, jakie barwy powstają.
Chociaż jest to utwór, można powiedzieć, utwór elektroniczny, jeśli chodzi o brzmieniowość, no o
ale będzie miał inny dostęp do wyobraźni odbiorcy. Mhm.
Bo jest żywy.
Niż elektronika, która jest tylko zapisem cyfrowym.
Dobra. Czyli generalnie wykonujesz ruch kolisty, który zaczyna się w tym sektorze tu, na tej strunie, do góry. Nie. To jest ten sektor, zwróć uwagę.
To jest środkowy.
Ale zaczynamy tu z strzałeczka. Nie w tę stronę robisz ruch. Tak. Teraz tutaj, wiesz, o co mi chodzi, żeby to był dźwięk. Ja specjalnie ci dałem, żebyś sobie sam znalazł, bo ty fajny dźwięk znajdziesz. Tylko żebyś...
Widzisz?
Okej, on ma większą energię nawet, taki dźwięk. Dobra. I teraz chcę się zobaczyć. W tym sektorze, pomiędzy drugą wykałaczką a podstawkiem i dokładnie jakieś na środku, czyli w tym miejscu, kiedy one się spotykają, żebyś na wszystkim po prostu teraz robił... Tak, tylko teraz musisz to przetrzymać przez taki długi okres czasu, czyli bardzo wolno. Ale zagraj, spróbujmy. A może to usłyszeć. No ale to jest to, no właśnie.
No brzydko, to są dwie, wiesz, nie cztery.
Tak jest.
Jest zupełnie inaczej. Widzisz, mistrzu? Tak to się robi w Chicago.
Industrialnie jest. I mistrzu, i to jest trudne, bo tu dochodzisz do końca smyczka i wtedy stąd startujesz w tę stronę. Lecisz. I wyhamował ten tramwaj. Ale będzie dobrze. Będzie przebój. Dobra. No dobrze, dobrze
grało.
I tu mamy trzy górne struny za mostkiem. Później środkowe dwie. Potem trzy dolne. Trzy dolne.
To jest nie do zagrania, ale ręka już po prostu już do ortopedy.
Trudno, trudno. Nie ma rady, musisz.
Pianka. Z kawy. Kiedyś to była świetna muzyka. Ja się uwielbiam tu przyjść, wziąć dobre... panakotę dobrą. Kawę. I lubię takie momenty odreagowania. Czasami takim dniem był wieczór z papierosem na balkonie przy zachodzącym słońcu. Czasami kawa tutaj, ale ostatnio tutaj muzyka jest mocno pop.
Jakie papierosy paliłeś?
Jeszcze popalam. Lubię to czasami, to relaksuje. Miętowy Marlboro najbardziej lubię.
Ale przecież nie wolno.
Dlaczego? Jak każdemu człowiekowi na ziemi. Bardziej alkoholu mi nie wolno, wiesz? Niestety. Też raczej nie słodzę kawy. Ale jedną słodzę. Żeby energii troszeczkę odzyskać, bo jestem po kilku godzinach próby.
A ty w ogóle chyba mało słodzisz. Tak metaforycznie, jak to jest.
Znaczy tak, ja raczej jestem cholera, szczerze powiem. Ja generalnie nie lubię formalizmu. Ja nie uznaję słowa tradycja w sztuce. Że trzeba coś wykonać, na przykład wbrew zapisowi, że jest piano. Trzeba grać forte, bo Rostropowicz grał forte. To ja od razu, pierwsze co robię, to gram piano. Bo Rostropowicz grał forte.
robią czasami przerwę.
Zostaw to wiercenie, co się przeszkadza wiercenie. Naprawdę, no przecież posłuchaj wiercenie.
I co to jest?
To wiercenie? Subdźwięki kontrafagotu. Początek symfonii.
Pracujemy nad szczegółami.
Piano, nie możesz nigdy zwolnić tempa, no? Te trzy noty są tym Vanitas Vanitatum, tym co potem na koniec jeszcze klaun powie. Te trzy noty są tą niezmienną, tą ostateczną. To już nie jest granie nut. To jest przeżywanie jego obsesji. Nie, bo widzisz, i tutaj przełamujesz pierwszy raz to. Przeciw sobie właściwie śmierci. Musisz zbudować napięcie tutaj. Ci, co słuchają, muszą czekać na kolejną nutę. Błagać o nią, rozumiesz? Właśnie wszyscy wiedzą, że jest nuta i że ją za chwilę zagrasz, ale ty to robisz tak, w taki sposób, że oni już tracą nadzieję, okej? Okay? Że ją zagrasz. I wtedy... Wtedy jest to sforzato, które jest nuta, no? Bo sforzato znowu nie jest tylko zagraniem głośniej jednej nuty, tylko jest emocją, którą wyrzuca z siebie. Co to jest? Weź pierdyknij w tą wiolonczelę, no.
No! Energia. Uderz w prawo smyczkiem w strunę. O! Super! O to chodzi, no.
Z nogą było tak, że po operacji lekarza powiedzieli, że nie ma szans, żeby jeszcze ręką czy nogą ruszył, że to już będzie pełny niedowład przez całe życie. No i tak było przez bardzo długi czas. Ta noga była zupełnie taka luźna, niewładna, taki sznureczek wiszący u ciała. Jak siadzali mnie na wózek, to ta noga gdzieś spadała i tylko zaliczałem po kolei wszystkie futryny w szpitalu i mnie ktoś pchał z tyłu i nie zauważył, że właśnie mi noga spadła. Ała. No ale co? W którejś nocy położyłem się do łóżka w szpitalu z dyskmenem na uszach. I włączyłem sobie wariacje goldbergowskie Bacha. Wykonany Glenna Goulda. Na funkcji powtarzania repeat all album. I tak te wariacje goldbergowskie usypiały mnie, gdy zasnąłem to nadal były i obudziłem się rano, słuchając nadal wariacje goldbergowskie gdzieś przez sen. I co się stało? Poczułem, że mogę ruszyć nogą. Nagle pojawiła się w moim mózgu noga. Przy wszystkich lekarzach podniosłem nogę do góry. Pionowo prawie, że do góry. Zdziwili się mocno, bo czegoś takiego nie mieli jeszcze. I tak myślę, że któregoś dnia ta energia, czasami ją czuję, że tak się zbliża, gdzieś krąży wokół mojej ręki. Ja słucham nagrań. Czuję, że zaczyna krążyć wokół mnie ta energia. Wierzę, że gdzieś wokół tej ręki zaczyna się uaktywniać. I wiem, że któregoś dnia to zaskoczy i ta ręka zacznie minimalne, tak jak na początku noga. To były malutkie zupełnie możliwości, jakie miałem. Tylko zacząłem je rozwijać i tak samo będzie z ręką. Pojawią się minimalne możliwości i zacznę je rozwijać do stanu, w którym może nie będę grał tą ręką, ale nie muszę. Muzyka. muzyka, która w nas, kochających muzykę, wyzwala takie uczucia jak pierwsza miłość, jak wiosna. Nie odkryte zupełnie obszary metafizycznej siły, którą mamy. Czuję, że ciągle jeszcze nie jestem tam, gdzie... Dokąd idę? Jestem w drodze. Z jednej strony to jest inspirujące, prawda? Że jest się ciągle w takim napięciu podróży. A z drugiej strony jestem już stary, powoli. Za chwilę 40 lat będzie i... Nie jestem spełniony. Ja cieszę się z tego, co robię. Cieszę się z muzyki, którą tworzę jedną ręką. To jest w porządku. I jak powiedział Arvo Part, w ograniczeniach można stworzyć największe rzeczy. I staram się w to wierzyć. Natomiast nie jestem spełniony, chcę czegoś więcej. Chcę większych projektów, chcę więcej grać. Chcę lepszych jeszcze utworów, chcę więcej po prostu.
Był to reportaż Bartosza Panka zatytułowany Chcę więcej. Mówili Dominik Połoński, Artur Zagajewski, Jerzy Jan Połoński. W reportażu został wykorzystany fragment audycji Beaty Stylińskiej z archiwum Polskiego Radia. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Opieka artystyczna Janusza Deblesema. Reportaż powstał dzięki stypendium imienia Jacka Stwory.
Na koniec tak od siebie. Pamiętam, że gdy 6 lat temu zmarł nasz kolega, dziennikarz Krzysztof Michalski, właśnie na glejaka mózgu, to bardzo kibicowaliśmy Dominikowi Połońskiemu. Niestety i to nie pomogło. Dziękuję bardzo za uwagę. Agata Zielińska, życzę dobrej nocy, a już za chwilę wiadomości, a potem muzyka miasta.